chłopcu Krzysiu, który chciał się bawić ze swoim tatą. I każdego dnia prosi tatę: tato, tato, pobaw się ze mną. A tata mówi: nie mam czasu dzisiaj, jutro może. I następnego dnia znowu: ale tato, proszę cię, pobaw się dzisiaj. Nie, wiesz, ja mam znowu dużo pracy, nie mogę, jutro może. I tak każdego dnia tata zbywa Krzysia. Pewnego dnia tata ogląda wielką gazetę i w środku widzi mapę świata. I nagle wpada na pomysł. Wow! Woła Krzysia: Krzysiu, chodź, 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 chodź. I tata wyrywa tą mapę świata z gazety. Pokazuje ją Krzysiowi i mówi: zobacz, to jest świat. A ja teraz popsuję ten świat. I tata drze tą gazetę na kawałeczki. No i zobacz, zrobiłem puzzle, popsułem świat. A teraz ty masz ten świat nareperować. Tata widział, że pięcioletni Krzysiu nie wie, jak świat wygląda, i na pewno ta czynność zajmie mu przynajmniej kilka dni. Daje też taśmę klejącą, mówi: masz, zreperuj świat. I Krzysiu idzie do pokoju. A tata wraca do komputera zadowolony, że ma na kilka dni spokój. A Krzysiu wraca po 20 minutach. Tato, tato, zobacz, udało mi się nareperować świat. Tata zaskoczony patrzy się na Krzysia: jak to? Jak to zrobiłeś? A Krzysiu: tato, no wiesz, to było zbyt trudne dla mnie, żeby nareperować świat, bo ja nie wiem, jak świat wygląda. Ale ja odwróciłem karteczki papieru na drugą stronę. Zobaczyłem, że po drugiej stronie jest obraz człowieka. I ja nareperowałem człowieka. A reperując człowieka, nareperowałem świat. Nie było zrobione z wody, tylko to jezioro było zrobione z płynnej czekolady. Wiecie, jak się pływa w czekoladowym jeziorze?
Nie.
Ja mogę was nauczyć, bo jakby was zabrał Mikołaj, jak się zakradniecie na jego sanie i zawiesi was do swojej skrajny, to musicie nauczyć się pływać w czekoladowym jeziorze. Otwórzcie buzię najszerzej, jak to potraficie. I robimy tak. Można pływać też tak. Musicie tylko pamiętać o jednej rzeczy, że z każdym ruchem stajecie się coraz grubsi i grubsi i grubsi. I musicie wiedzieć, kiedy wyjść na brzeg. Bo gdybyście tak pływali zbyt mocno, zbyt długo, to nagle byście... BUM! I musicie wiedzieć, kiedy wyjść na brzeg. Ja pamiętam, że byłem już taki gruby. Dopłynąłem do brzegu i wyszedłem na plażę. I tu okazało się, że to nie była zwykła plaża. To była plaża zrobiona z cukierków. Na imię świętego Mikołaja plaża jest zrobiona z cukierków. Na tej plaży były cukierki czekoladowe, były cukierki owocowe, były krówki, kukułki, labryki, najróżniejsze cukierki. Mało tego, była wata cukrowa. Wata cukrowa w najróżniejszych kolorach.
Przed chwilą obejrzałem niesamowite przedstawienie, występ dla grupy dzieci. Dzieci siedziały z otwartymi buziami, pełno emocji, z zainteresowaniem wysłuchały dwóch opowieści. No, zastanawiam się, jak to się dzieje, że takie bajki wzbudzają aż takie zainteresowanie u dzieciaków?
Znaczy, dzieci są cudowną publicznością i od chyba najmłodszych lat kochają bajki. Myślę, że nie tylko dzieci, bo również dorośli, jak słuchają opowieści, to też na chwilę stają się dziećmi, zasłuchują się i również doświadczają tego, czego doświadczają dzieci. Mówię, magia polega na tym, żeby przenieść słuchaczy do krainy wyobraźni, żeby właśnie zaczęli sobie wyobrażać to, o czym się mówi. Jak zaczynają doświadczać tego bajkowego świata, to wtedy mogą siedzieć i 10, 15, 20, czy nawet 60 minut. Bo czasami są takie spotkania z dziećmi, kiedy no, aż nauczyciele przedszkolni czy wychowawcy są zaskoczeni, jakże można skupić uwagę dziecka przez tak długi okres czasu. A ja mówię, można, bo na przykład jak dziecko jest w piaskownicy, to może nawet i 2-3 godziny siedzieć, tak? Nie jest tak, że tylko uwaga skupia się maksymalnie na 10 minut. Nie. Jak zaczynamy marzyć, to odlatujemy do świata wyobraźni i myślę, wchodzimy w bajkowy czas.
To było tak, że jak obserwowałem dzieci, to właśnie te emocje, one były niesamowicie zasłuchane. Uważne, skupione, reagowały. I to by było naprawdę niezwykłe, bo taki przekaz ustny, to on nie zanika przez przypadek?
No zanika. Dlatego też między innymi założyłem Muzeum Bajek właśnie opowieści. Bo zdałem sobie sprawę, że kiedyś ten przekaz mówiony był bardzo żywy. W zasadzie w każdym domu się opowiadało. Obecnie spędza się zupełnie w innej formie czas. I siedzi się przed ekranem telewizora czy komputera. Nie ma czasu na to, żeby skupić się na drugim człowieku. I nie ma czasu, żeby słuchać.
Mamy takie bajki typowo polskie, właśnie. Ale mamy też pewnie grupę bajek z innych krajów, z innych kontynentów. Które te bajki spotykają się z większym zainteresowaniem dzieciaków?
Ja myślę, że nie ma reguły. Bo jeżeli chodzi o opowiadanie, to ja zarówno opowiadam bajki europejskie, polskie, jak również bajki afrykańskie, czy japońskie, czy jeszcze z innych kultur. Natomiast co jest ważne, to jak się opowiada. I teraz myślę, że to bardziej przykuwa uwagę.
Czy dorosły może nauczyć się opowiadania bajek?
Jak najbardziej. No, każdy jest opowiadaczem. Każdy ma w sobie dar opowiadania. Wystarczy go tylko odkryć i rozwinąć.
Ale to chyba nie jest łatwe. To jest, tak mnie się wydaje, to było niezwykle trudne. Te przeskoki, zmiany, akcji, mimika twarzy. No, bardzo dużo tego, bardzo dużo elementów było.
Czy opowiadanie jest bardzo złożonym procesem. Podobno ktoś nawet analizował i to dzielił jakąś tam części mózgu i wyróżnił, że na przykład jak ktoś tańczy, to ma 3 czy 4 części mózgu aktywne. Jak ktoś gra po aktorsku, to tam ileś ma. Natomiast w momencie, jak opowiada, to jest 24 czy 26 części mózgu aktywne jednocześnie. Czyli jakby opowiadanie maksymalnie angażuje nasz mózg.
Bo dzieci były bardzo zaangażowane. Ja też z przyjemnością słuchałem historii i pomyślałem sobie, no tak, chciałbym tak opowiadać. Gdzieś mam się tego nauczyć.
Ja uważam, że każdy potrafi opowiadać i na warsztatach, które prowadzę, warsztatach tworzenie słowem, próbuję otwierać ludzi na ten dar, który każdy z nich posiada. Ostatnio pracowałem przez pięć takich spotkań, pięć czwartków. Rezultat był wczoraj na takim wieczorze opowieści, gdzie występowały zarówno najmłodsze dzieci, takie 7-letnie, jak i gimnazjaliści, i później byli seniorzy, i w ogóle osoby dorosłe. I było wielkie zaskoczenie, że tak można fajnie opowiadać.
Nawet jeśli ktoś jest nieśmiały?
Bardzo lubię osoby nieśmiałe, bo uważam, że osoby nieśmiałe mają olbrzymią wrażliwość. I teraz jak się pokona tą nieśmiałość, to ukazuje się niezwykły świat właśnie tej wyobraźni, którą te osoby wrażliwe posiadają. I jak to przekładają na język mówiony, to naprawdę są najmocniejszymi, najlepszymi opowiadaczami.
Tak sobie myślę, skąd u Pana miłość do bajek?
Ja mogę powiedzieć, że zawsze kochałem bajki. Natomiast zawsze bałem się opowiadać. Jestem takim przykładem osoby, która od najmłodszych lat słuchała, natomiast rzadko kiedy zabierała głos i mówiła. I jestem osobą, która wybrała między innymi studia plastyczne z tego powodu, żeby nie mówić. Los tak chciał, że w pewnym momencie odkryłem tradycyjnych opowiadaczy bajek, zakochałem się w sztuce opowiadania i stałem się opowiadaczem.
Jak do tego doszło, że Pan odkrył opowieści, bajki, no świat słowa? Gdzie to było? Przy okazji?
To było w 1997 roku. Ja wtedy pracowałem w Tokio nad filmem animowanym dla dzieci, takim autorskim projektem, którego akcja zaczyna się na Rajskiej Wyspie. Ja pojechałem do Papui Nowej Gwinei. I tam, nad brzegiem oceanu, zaproszono mnie na ucztę żółwia morskiego. Potem zapadł zmrok i cała wioska zebrała się wokół ogniska i dwóch starców zaczęło opowiadać bajki. Ale opowiadało to w sposób tak barwny, tak żywy, że w ogóle dotarło do mnie, że istnieje coś takiego jak opowiadanie bajek. Tam bohater dochodził nad brzeg morza, nagle słyszał śpiew. I w tym momencie cała wioska zaczęła śpiewać. Ludzie wstawali, tańczyli. To było integralną częścią opowieści. I odczułem też, odkryłem, że opowiadanie to nie jest tylko jakby praca jednego człowieka, opowiadacza. Tylko jest to wspólne jakby tworzenie opowieści przez opowiadającego i publiczność. I opowiadacz jest osobą, która jedynie jakoś stymuluje publiczność do wspólnego tworzenia.
A czy w Polsce są takie grupy, takie osoby, które opowiadają, powiedzmy, tradycyjne, ludowe baśnie, bajki, takie, nie wiem, związane z religią, z różnymi podaniami, wierzeniami, takimi typowo wiejskimi?
Znaczy, jeżeli chodzi o religię, to no, w kościele, tak, mamy opowieści biblijne i księża niby mają spełniać tą rolę opowiadaczy. I w zasadzie to kazanie to jest moment, kiedy właśnie ksiądz powinien opowiedzieć jakąś przypowieść, opowieść biblijną, później ją rozwinąć. Dochodzi ostatnio do takich, można powiedzieć, paranoi, że czyta się, tak? Czyta się kazania, a na przykład no, też ten czytanie listu episkopatu jest takim momentem, kiedy ludzie się całkowicie wyłączają ze słuchania. Natomiast jak mamy jakiegoś dobrego kaznodzieję, który właśnie jest dobrym opowiadaczem, to wtedy wszyscy otwierają buzię i zasłuchują się. Także to nie muszą być jakieś bajki takie wyimaginowane, gdzie są księżniczki i smoki, tylko również można bardzo pięknie opowiadać opowieści biblijne, co ja zresztą robię. Również prowadziłem kilka razy rekolekcje i współpracuję z różnymi księżmi, którzy bardzo lubią opowiadanie i opowieści.
I czy oni czegoś się uczą? Czy jakieś, czy jakieś techniki?
Tak, ostatnio prowadziłem też warsztaty dla księży. Bo też jest to cała taka cała, no nie wiem, czy to nazwać paranoją, ale no zadaję sobie pytanie, jak na przykład na przedmiocie homiletyka w seminarium nie ma już nauki tego, jak opowiadać. Tylko księża uczą się, czy klerycy uczą się, jak głosić kazania, ale w formie pisemnej. Nie uczą się już w ogóle pracy nad techniką mówienia. I to, powiedzmy, seminarium jest tylko odzwierciedleniem tego, co się dzieje w ogóle w naszym kraju, i nie tylko w naszym kraju, ale no, ograniczę się do Polski, gdzie w ogóle odchodzi się od sztuki mówienia. Bo dzieci w szkole już w ogóle przestają mówić. Nie zwraca się na to uwagi. Uczy się wiedzy tylko takiej rozumowej, wiedzy informacyjnej. Trzeba zapamiętać daty, trzeba zapamiętać jakieś nazwy i to wszystko. Sprawdziany w postaci testu to bardzo dokładnie ukazują. Nawet na lekcjach historii już nie ma jakby budowania opowieści na podstawie jakichś faktów, tylko właśnie patrzy się, czy ktoś zapamiętał daną datę, jakieś wydarzenie i to wszystko. Także to jest ogólna tendencja odchodzenia od sztuki mówienia. Też były plany chyba, żeby takie zakusy Ministerstwa Edukacji, żeby w ogóle znieść egzamin ustny. Już to nie jest ważne.
A to jest sztuka, trudna sztuka? Czy to było trudne na początku? To nauczenie się sposobu prezentowania, opowiadania.
Znaczy, nie wiem, czy to było trudne, to czy trudno jest chodzić. Każdy potrafi chodzić, tak? Tylko trzeba się nauczyć. Jak nie chodzimy, to nam się wydaje, że to jest trudne. Natomiast jak zaczniemy chodzić, to nie myślimy już o tym i po prostu idziemy do przodu. Także myślę, że tak samo jest z opowiadaniem. Wystarczy tylko nauczyć się wyobrażać. I myślę, że tu jest największy sekret. Ponieważ znowu, to jest kolejna rzecz, która jest pomijana w systemach edukacji, to jest wyobraźnia. Nie pracuje się nad wyobraźnią, nie pracuje się nad kreatywnością, to jest wszystko pomijane. Tak najważniej teraz przedmioty artystyczne w szkole są traktowane po macoszemu. Najważniejsza jest matematyka, fizyka i to wszystko. Tak? A to, kto uczy rysunków, kto uczy tańca czy muzyki, w ogóle jest nie brane pod uwagę. Także ja nawołuję do tego, żeby właśnie większą uwagę zwrócić na przedmioty kreatywne, bowiem te przedmioty rozwijają nasze wyobraźnie, a nasza wyobraźnia jest konieczna właśnie do tego, żeby dobrze się uczyć matematyki i fizyki, żeby umieć sobie coś wyobrazić, jakąś koncepcję, którą chce się stworzyć nową, no to potrzebna jest wyobraźnia. I to powtarzają najwięksi już myśliciele świata od dawna, natomiast nie wiem, dlaczego się ich nie słucha.
A tak sobie też pomyślałem, czy jest jakiś kanon bajek, które dziecko musi znać, albo kanon bajek dla dorosłych? które dobrze by było, żeby dorosły poznał. No tak, no bo wiadomo, są te bajki o Królewnie Śnieżce, o Kopciuszku, bajki braci Grimm, baśnie Andersena.
Znaczy myślę, że to są takie najbardziej znane i najbardziej popularne w kulturze zachodniej. Natomiast oprócz tych pięknych bajek, bo szanuję, doceniam Andersena, Grimma, Perrault i tych wszystkich właśnie twórców bajek tych, takich europejskich, oprócz tego należy pamiętać o wielkiej spuściźnie bajek zwierzęcych. One weszły do Europy pod postacią bajek Ezopa, które później na przykład, czy to La Fontaine, a w Polsce Krasicki wprowadził do naszego kraju. Natomiast te bajki, one pochodzą w ogóle z Indii. Indie są kolebką bajek i opowieści. I stamtąd te opowieści zaczęły podróżować. Znaczy są różne teorie, ale powiedzmy, ja jestem zwolennikiem tej teorii hinduskiej, gdzie tam powiedzmy były najstarsze opowieści. Natomiast podróżując, one przeżywały najróżniejsze transformacje. Należy pamiętać o wielkiej skarbnicy bajek Tysiąca Jednej Nocy, które również w bardzo dużym stopniu wpłynęły na naszą kulturę. W średniowieczu również było mnóstwo takich bajek Gesta Romanorum, które były bardzo popularne, które również wpłynęły na różnych kaznodziejów, bo oni wykorzystywali te opowieści takie umoralniające. Tych bajek jest bardzo dużo. Mnie interesują właśnie oprócz tych europejskich bajek, bajki z różnych kultur świata. I między innymi Muzeum Bajek właśnie opowieści po to powstało, żeby oprócz tej skarbnicy europejskiej zgromadzić bazę danych tradycji mówionych, które ulegają wymieraniu. Mówię, będąc w Papui Nowej Gwinei, zetknąłem się z tym procesem zamierania tradycji mówionej. Bo te kultury plemienne, które być może nie wynalazły jakiejś technologii, w zachwycie nad tym, co przychodzi z Europy, zapominają o własnej tradycji, własnej kulturze. I ja obserwuję bardzo podobne zjawisko na terenie Polski. Bo tutaj ta tradycja mówiona kiedyś była bardzo żywa, bardzo bogata. Natomiast jest takie pewne zapatrzenie na to, co przychodzi z Zachodu. I traktuje się tam to wszystko jako coś lepszego od naszej rodzimej kultury. A uważam, że nasza tradycja jest bardzo bogata, bardzo piękna, wartościowa i warto ją jakoś pielęgnować i przekazywać dalej. Dlatego tutaj też jest taki mój apel do polskiej wsi, do polskiej tradycji, to jest mój apel do polskiej wsi, żeby zwrócić uwagę na naszą rodzimą kulturę i żeby być z niej dumnym, żeby nie próbować zapomnieć o tym, czy się tego wstydzić, tylko żeby to pielęgnować, przekazywać dalej, bowiem to jest największym bogactwem, które myślę nam zostanie. Zapraszam do siebie do muzeum, bo tutaj prowadzę warsztaty, myślę, że dosyć unikalne w Polsce, tworzenie słowem i mam tu cały szereg warsztatów, których celem jest udoskonalenie sztuki mówienia. Ale jeżeli ktoś na przykład ma za daleko, żeby tutaj dotrzeć, to po prostu niech słucha starych ludzi. Niech odnajdzie tych ludzi, którzy potrafią pięknie mówić i niech się od nich uczy. Myślę, że właśnie to stare pokolenie, najstarsze pokolenie uczyło się jeszcze z tradycji mówionej. Jeszcze możemy spotkać na wsi, być może kogoś, kto nie zna matematyki, nie zna fizyki, ale kogoś, kto potrafi w przecudny sposób opowiadać.